Dzień dobry, witam Państwa. Z nami w studio Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Tak? Dzień dobry Państwu.
Kazimierz Koralewski, radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska.
Witam
i Bogdan
serdecznie.
Oleszek, od niedawna radny Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska.
Dzień dobry.
Przez ostatnie miesiące jedyny niezależny radny, a teraz Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska, nie Koalicja Obywatelska. Co ma takiego Stowarzyszenie dla Gdańska, czego nie ma Koalicja Obywatelska?
Znaczy, może nie w tych kategoriach, co nie ma. Dzień dobry przede wszystkim. Ale wydaje się, że to jest środowisko, w którym pracowałem cały czas i dalej z tym środowiskiem będę współpracował. Co nie oznacza, bo jesteśmy w jednej koalicji. Ja nie zmieniłem nagle przekonań, nie przeszedłem gdzieś daleko, bo to jesteśmy.
Chcieliście
tak
troszkę powalczyć
wszystkim
o radnego z najdłuższym stażem?
No jest nam bardzo przykro, że Bogdan Leszek zdecydował się odejść z naszego klubu. Było to dla nas dużym zaskoczeniem, bo nie było wcześniej na ten temat żadnych rozmów. Tym bardziej, że kandydował jednak z pierwszego miejsca z listy Koalicji Obywatelskiej. Wyborcy na niego głosowali jako na Koalicję Obywatelską.
Czyli tutaj jakiś żal jest jednak.
Myślę, że trochę żalu rzeczywiście jest, natomiast rzeczywiście jesteśmy w koalicji i będziemy dalej współpracować.
A klub PiS przygląda się z boku, zaciera ręce, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, jest?
Pan przewodniczący Leszek do nas się nie zgłaszał, w związku z tym nie było tutaj pola dyskusji, chociaż precedens już jest, kiedyś znany działacz Platformy Obywatelskiej przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości.
W kwietniu pan Bogdan Oleszek mówił, że w klubie Koalicji Obywatelskiej jest za dużo ogólnopolskiej polityki i chciałby się zająć bardziej samorządem. A jak wobec tej deklaracji 21 postulatów przedstawionych teraz 4 czerwca skomentuje pan właśnie podpisanie tej samorządnej Rzeczpospolitej?
Na pewno to jest ciekawa inicjatywa i ja myślę, że to jest dopiero jak gdyby założenie. To są takie tezy. Teraz będzie dyskusja na ten temat i jak zwykle to budzi już, nawet rozmawiając, to budzi już emocje, ponieważ niektórzy są za tym, niektórzy
niektóre
nie.
Niektóre postulaty tak, ale, niektóre nie, tak?
Ale temat jest otwarty, zaczynamy dyskusję. Jestem przekonany, że duża część nie tylko radnych, nie tylko polityków, ale i mieszkańców włączy się w tą dyskusję.
A co te konkretnie 21 tez miałoby dać ludziom?
To znaczy, to jest pewien zarys, który wyznacza kierunek polityki, którą uważamy, że powinna mieć miejsce w Polsce. Jest to też odpowiedź na to, co się dzieje, to znaczy na odbieranie samorządom kolejnych kompetencji. I tutaj samorządowcy chcieliby pokazać, że odbieranie tych kompetencji to jest ze szkodą dla mieszkańców, bo samorząd jest najbliżej mieszkańców.
Ale teraz chce być dalej, bo Senat miałby przekształcić się w izbę samorządową i ci samorządowcy mieliby pójść jakby do Warszawy, oddalić się od tych
założenie. Akurat założenie tej jednej tezy, o której pani mówi, żeby Senat był izbą samorządową, to jest propozycja, w której można by było łączyć mandat i samorządowca, i senatora. Chodzi o to, żeby samorządowcy mieli, co oczywiście w dzisiejszych realiach prawnych jest niemożliwe, natomiast można to łatwo zmienić. Chodzi o to, żeby
konstytucję zmieniając.
Nie, trzeba zmienić ustawę o samorządzie gminnym. Tam jest jeden zapis, który mówi o tym, że nie można tych mandatów łączyć, wystarczy ten zapis zmienić. Generalnie chodzi o to w tej tezie, żeby samorządowcy mieli wpływ na prawo, które jest uchwalane w Polsce, bo w tej chwili takiego wpływu nie mają. Coraz rzadziej też jest podejmowana dyskusja z samorządowcami, omijana jest komisja wspólna rządu i samorządu i te akty prawne są głosowane tak, że my się rano dowiadujemy, co się zmieniło.
A nie jest tak, że jak się łączy, to się właściwie dzieli, bo ani się nie jest w jednym, ani w drugim miejscu.
No to jest wszystko kwestia tego, jak to zostanie zorganizowane. Myślę, że da się to zrobić bez szkody dla samorządu i bez szkody dla Senatu, a właśnie z obopólną korzyścią.
Ale ja tylko dodam, bo z tym dzieleniem dzisiaj jest taka przecież, że można być i posłem, i członkiem rządu, i ministrem, tak? Także to się jednak widać da.
Ale to jest jednak dalej od samorządu.
Nie, ale na pewno tu, jak przewodnicząca mówiła, na pewno to jest ważne, żeby... Ja sam z doświadczenia wiem, że ludzie, którzy byli w samorządzie, a potem przeszli gdzieś na, jako parlamentarzyści, pracę zaczynali, łatwiej się rozmawia i łatwiej im się tłumaczy. Czyli samorządowiec, który łatwiej mu będzie pewne rzeczy załatwiać dla swojego regionu i dla Polski.
A może to jest jednak tak, żeby tej władzy tak do końca nie stracić? Te ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że PiS ma jednak bardzo dużą przewagę i może jeszcze w wyborach jesienią się umocnić. I to taki zabieg, żeby jednak pokazać, że Platforma w tych miastach jest przynajmniej silna?
Ja jestem zdania, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o merytorykę przyjmowanych ustaw, bo mamy mnóstwo przykładów, w których jest uchwalane po prostu złe prawo, jak na przykład Lex Developer czy Lex Szyszko. Prawo, które jest ze szkodą dla samorządów. I tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby samorząd miał wpływ na to, jakie ustawy, z jakimi zapisami, bez szkody dla samorządu, żeby były uchwalane.
Panu się te propozycje podobają?
Ja myślę, że Polacy to chyba prawidłowo odebrali te 21 tez, bo mówią o Polsce dzielnicowej. Taką Polskę dzielnicową pamiętam, pamiętamy z historii, kiedy to magnaci chcieli jak najwięcej władzy, jak najwięcej pieniędzy i ten scenariusz mógłby się w takim, na skutek takich postulatów zrealizować. Samorząd zawsze chciał więcej pieniędzy, tak? A mogę powiedzieć, że samorząd w rękach Platformy Obywatelskiej, która jest w opozycji do rządu, chce tym bardziej więcej pieniędzy, żeby mieć i więcej władzy. A przecież samorząd nie jest omnipotentny. Widać wiele zjawisk patologicznych. Gdańsk jako samorząd został nazwany Republiką Deweloperów. Odkryłem niedawno taki przypadek, kiedy hektarowa działka w Gdańsku, gminna działka, została wydzierżawiona za 89 tysięcy, a dzisiaj ona jest w prywatnym obrocie za ponad 40 milionów. To jest ewidentna strata, błędna decyzja gminy. No, dzisiaj prawo jest takie, że jak samorząd podejmie, powiem w cudzysłowie, głupią decyzję, to ma prawo i nikt mu tego nie może zabronić, więc podejmuje, tak? Gdyby samorząd chciał budować więcej przedszkoli, czy szkół, czy żłobków, to by budował, ale zdecydował, żeby wybudować stadion, halę widowiskowo-sportową i tak dalej.
To niepotrzebne?
A więc ponad miliard wydano akurat na cele jakieś sportowe, a nie na żłobki, więc dzisiaj mówienie, że mielibyśmy więcej pieniędzy na żłobki, na powiedzmy zaspokajanie potrzeb naszego miasta, czy gminy i tak dalej, no to jest czysta demagogia, hipokryzja i
ale
tak dalej.
Ale trzeba by było to zrównoważyć.
Ja jeszcze może dodam tak, spuentuję to w ten sposób. T21 test to jest taka wizja bogatej gminy, jakim jest na przykład Warszawa, Gdańsk czy wiele innych wojewódzkich miast. Gdybyśmy z tymi tezami zeszli do takiego zwykłego
decentralizacja
samorządu.
Służby zdrowia w Gdańsku to może jeszcze, ale w Kościerzynie?
Na przykład gdzieś tam do gminy, gdzie ustawa mówi, że powinno być 3 pracowników pomocy społecznej, ale gminy na to nie stać i jest tylko jedna pani, która nie jest w stanie tej gminy obsłużyć, a więc bieda i nędza. I co? Wprowadzi się im podatek jeszcze katastralny, żeby ci powiedzmy rolnicy czy mieszkańcy tych gmin płacili od wartości swojego majątku podatek po to, żeby gmina była bogata, no więc myślę, że to byłoby totalne łupienie, więc naprawdę jest tu wiele tematów kontrowersyjnych i myślę, że to jest dyskusja na 10 lat.
Ja się dziwię trochę, że pan radny robi zarzut z tego, że samorząd chce mieć więcej pieniędzy, bo im więcej pieniędzy jest w samorządzie, na przykład w budżecie miasta Gdańska, tym więcej pieniędzy de facto mają mieszkańcy, bo te pieniądze są przeznaczane na przykład na inwestycje. I trudno nie chcieć więcej pieniędzy w sytuacji, w której rząd przeprowadza antyreformę edukacji i ta reforma w Gdańsku kosztuje 50 milionów złotych, bo tyle z budżetu miasta zostało wydane, a Ministerstwo Edukacji przekazuje nam 850 tysięcy. No to przecież to śmieszne jest wręcz.
A poza tym ja dodam jeszcze, że sami tu doświadczamy i to wcześniej robiliśmy już takie reformy, na przykład wspólnoty mieszkaniowe i się okazało, że te wspólnoty mieszkaniowe, czyli w mniejszych właśnie tych wspólnotach, jak są, a nie zarządzane centralnie przez miasto, dużo lepiej funkcjonują, dużo lepiej sobie radzą i to nie jest prawdą, że jeżeli coś będzie bardziej centralizowane, może bardziej będą dbali o swoje finanse i będą te gminy, co nie oznacza, że tu pomoc finansowa państwa nie będzie. Proszę zobaczyć, co jest z edukacją. Dzisiaj gmina Gdańsk wydaje dużo pieniędzy na edukację, kiedy to powinno być bardziej dofinansowywane i finansowane przez centralne, tak, władze.
No dzisiaj szukajmy jakiegoś takiego balansu między władzą centralną a samorządową i przecież ustawa o samorządzie z 90 roku została w jakiś minimalny sposób zreformowana, to znaczy na przykład włodarze, tak, czyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci są wybierani bezpośrednio, uzyskali ogromną władzę i praktycznie jak dostali ten mandat na te ostatnie na przykład 5 lat, to radni wszelkiego szczebla nie są w stanie im narzucić, co oni konkretnie mają zrobić, na co mają wydać pieniądze i tak dalej. Także widać to, na przykład taki konflikt był kiedyś w Słupsku, gdzie rada spierała się z prezydentem i przez całą kadencję, czy nawet dwie, nie mogli dojść do porozumienia i nikt nie mógł uzyskać tej przewagi, a jednak wydaje się, że miał jednak prezydent. To skutkowało ogromnym kryzysem, a więc nie można, inaczej straszne byłoby, gdyby dopuścić do takiego kryzysu między władzą centralną a samorządową, gdybyśmy się w ten sposób klinczowali i byłoby to na pewno ze stratą dla mieszkańców.
To ja bym się chciała jeszcze odnieść do tego sformułowania Polska dzielnicowa, bo ono jest używane w pejoratywny sposób, negatywnie, natomiast to zupełnie nie o to chodzi, bo sprawny samorząd do tego, żeby dobrze funkcjonował, potrzebuje jednak wsparcia władzy centralnej, więc chodzi o taką organizację prawa i życia w Polsce, żeby i samorząd, i rząd ze sobą współpracowały, ale żeby ten samorząd miał jednak więcej kompetencji i idące za tym środki finansowe na realizację tych kompetencji.
Ile tej polityki wobec tego powinno być w samorządzie?
No, proszę Państwa, no jeżeli jest taka teza, że obowiązek konsultowania na przykład z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw, a brak uzgodnienia stanowi podstawę do wystąpienia do właściwego sądu, no to można powiedzieć, jest to perspektywa, każda ustawa mogła być zaskarżona i każdy pomysł będzie trwało 4 lata i jeszcze się to nie rozwikła w żaden sposób, bo samorząd, powiedzmy, z ustawodawcą będzie w sporze. Więc tu są płaszczyzny do jakiejś dyskusji, co ewentualnie można w tym balansie, powiedzmy, samorząd, państwo zmienić, czy po to, żeby poprawić, a nie żeby to sparaliżować państwo, tak? Bo dzisiaj mi się wydaje, że ta cała deklaracja 21 tez, no to jest po prostu paraliż naszego państwa.
Tak, ale my musimy pamiętać o tym, że to są założenia i dopiero zaczynamy dyskusję. Jeśli taka będzie dyskusja i będzie to spokojna dyskusja, nie od razu wszystko na nie. My musimy również pokazać, że coraz bardziej społeczeństwo powinno jednak, nie chodzi o paraliż, ale to społeczeństwo powinno być angażowane i w tej chwili mamy bardzo dużo ruchów takich różnych społecznych, które na pewno mają swoje uwagi, a często jest tak, że są ustawy, które później się kilkakrotnie poprawia przez kilka miesięcy, ponieważ nie zostały skonsultowane i odbiegają od życia.
Ja Państwu Przewodniczący bym tak zapytał, no gdzie jest istota demokracji? Przecież większość, te 51%, tak, to zdobywa władzę i ją sprawuje. A tutaj jak gdyby taki model próbujecie zaproponować, że oto ktoś zdobywa w sposób demokratyczny tą władzę, załóżmy te 50, chociażby 1%, może 70 albo 80 i nie może tej władzy sprawować, bo jest takie ciało jak samorząd, który mówi, ale to musicie z nami uzgodnić, skonsultować i właściwie mamy takie prawo weta. No to gdzie jest istota demokracji?
Ja rozumiem, że dla Prawa i Sprawiedliwości istotą demokracji jest to, że zdobywają większość i głosują wszystkie ustawy w nocy na podstawie inicjatywy poselskiej, żeby nie można było ich w żaden sposób skonsultować ani z zainteresowanymi samorządami, ani z mieszkańcami, ani tak naprawdę z nikim. To jest istota demokracji? Jednak jeżeli się wygrywa, to też trzeba umieć zaangażować w dyskusję przeciwników, tych, którzy na nas nie głosowali i próbować w ramach pewnego konsensusu pewne zmiany przeprowadzać.
Tutaj można czasem trzeba pracować nocą, kiedyś była nocna zmiana, w wielu firmach jest nocna zmiana po to, żeby przygotować jakąś pracę na dzień, w związku z tym myślę, nawet ustawa przyjęta w nocy nie musi być koniecznie zła.
No, ale rano się okazuje, że na podstawie takiej ustawy można wyciąć wszystkie drzewa na przykład, albo wyrzucić do kosza wszystkie.
Został wykonany, bo pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz ma spotkać się z premierem Morawieckim we wtorek. O czym powinni porozmawiać przede wszystkim?
No ja myślę, że trzeba by było jakoś wyhamować to parcie polityczne samorządu w stosunku do rządu centralnego. No ja rozumiem, że w takiej bilateralnej rozmowie dwojga stron i to jest ten poziom samorządu i ten poziom najwyższej rangi rządu Rzeczpospolitej, to może o tyle, to jest próba jakiegoś pewnie uspokojenia tego klimatu politycznego, bo ja uważam, że samorząd za bardzo, przynajmniej gdański, tak, za bardzo upolitycznia się i te wszystkie konflikty jakoś wyciągane są gdzieś, aż tam, nie wiem, ostatnio propozycja objazdu gdańskiego okrągłego stołu po całej Polsce. To zrozumiem, że pani Dulkiewicz, prezydent Gdańska, będzie jako prezydent w delegacji po Polsce jeździć i co namawiać, do czego? Do jakiegoś rokoszu, czy do czego?
No, będzie pani prezydent jeździć, czy to będzie stół jeździć?
Nie znam tego pomysłu. Zakładam, że będzie jeździł stół, czyli ta instalacja, którą mamy przy ECS-ie. I absolutnie z pewnością nie chodzi o żaden rokosz, tylko o dyskusję. Ten stół został zrobiony po to, żebyśmy mogli rozmawiać. I rozumiem, taka jest intencja przekazania go innym miastom w Polsce. Do organizacji
to jeszcze wrócę.
Dyskusji.
Co jest najważniejsze w Gdańsku do przegadania w Warszawie, pani prezydent z panem premierem?
Zdecydowanie Westerplatte.
Tak. zdecydowanie Westerplatte.
To jest bardzo duży problem i to nie jest tak, że Gdańsk tutaj wychodzi jakoś specjalnie politycznie, tylko po prostu broni się przed zabraniem terenu, który jest w gestii miasta.
No ja tu widzę zupełny brak pokory samorządu, bo wtedy, kiedy samorząd chce odrobinę środków centralnych, bo bez tego nie ruszy, nie powstałby most w Sobieszewie, nie byłoby dzisiaj remontu wiaduktu na Biskupiej Górce, nie byłoby palowania, umacniania skarb na Biskupiej Górce, żeby można było tą dzielnicę zrewitalizować. Więc wtedy, kiedy potrzebujemy tych pieniędzy, to mówimy, że okej, rząd jest nam potrzebny, bo potrzebujemy tych środków i relacje powinny być poprawne, a w innym momencie z kolei buntujemy się, tak, protestujemy, jako samorząd mówię, tak, krzyczymy, że rząd jest zły i tak dalej, i jednocześnie drugą ręką wyciągamy pośrodki na nowe ulice czy drogi w Gdańsku, które są totalnie zrujnowane, więc myślę, że to jest troszeczkę wizerunkowo niespójna polityka dla samorządu.
Ja myślę, że mamy prawo wyciągać te ręce po te środki na to, żeby tutaj do Gdańska również one wpłynęły. To nie są pieniądze niczyje, to są nasze wspólne pieniądze i rząd powinien je również jakoś dzielić.
A jest możliwe takie porozumienie, żeby to była wspólna inwestycja na Westerplatte, Muzeum
Miasta
i Państwa?
Ja myślę, że przede wszystkim to powinno być miejsce dalej miasta, tak? I wspólna, i niech będzie wspólna inwestycja, to nie oznacza, że rząd, że my nie chcemy tutaj pieniędzy rządowych, tak? To żeby tam coś zrobić, to nie potrzeba przekształcać własności, tak?
No tak, ale to miasto zabroniło tam prac archeologicznych, tak? To miasto kiedyś chciało, czyli samorząd chciał wypchnąć Wojsko Polskie z uroczystości 1 września.
Nie Wojsko Polskie, tylko apel smoleński, to jest różnica.
Chyba odwrotnie było, jednak to nie...
No wojsko, jeśli ma jakiś rozkaz, to musi go wykonać. I jeżeli tam jest jakieś brzmienie, to wojsko musi to
przeczytać. No, ale to nie było miejsce na odczytywanie apelu smoleńskiego, bo to nie była ta rocznica i ta uroczystość.
Tak. Proszę zauważyć,
a potem się okazało, że to minister obrony narodowej wyrzucił harcerzy, którzy tam od kilkunastu lat byli.
No nie wyrzucił, no byli przecież tam cały czas. Chodzi o to, że jeśli jest wojskowy apel i to mają obowiązek z mocy ustawy i rozkazu robić żołnierze, to oni to muszą zrobić.
Ale zobaczcie,
tacy są żołnierze po
prostu.
Proszę zobaczyć, ile lat jeszcze uroczystości tam trwają, tak? I to miasto
i
je organizowało.
Trwały,
zawsze było wszystko w porządku. Zapraszano wszystkich najważniejszych w państwie. Ci ludzie uczestniczyli i mi się wydaje, że tylko trzeba siąść, dogadać i nie robić z tego rewolucji.
I miejmy nadzieję, że Westerplatte będzie nas tylko łączyć, nie dzielić. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Agnieszka Owczarczyk, Kazimierz Koralewski i Bogdan Oleszek byli naszymi gośćmi. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.